Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, 32 odcinek podcastu CyberCyber, przygotowanego przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj tematy będą dwa. Jeden dotyczy ostatniego wycieku danych aplikacji, która pomagała nam wpisywać różne rzeczy na naszych smartfonach. I temat drugi, porozmawiamy o ofercie Politechniki Warszawskiej w zakresie kształcenia tak naprawdę szeroko pojętego w zakresie ochrony teleinformatycznej.
Takie nawiązanie do naszego poprzedniego podcastu.
Dokładnie tak, zaraz o tym opowiemy. Naszymi gośćmi dzisiaj są Łukasz Pojezierski, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Dzień dobry panom i dzień dobry słuchaczom.
I Marcin Dudek, zespół Koncert.pl i Polska Obywatelska Cyberobrona.
Dzień dobry państwu.
No dobrze, panowie, zanim przejdziemy do tych rzeczy związanych z Politechniką, zacznijmy od wycieku, które miało miejsce nie tak dawno temu. Co właściwie się wydarzyło? O co chodzi z aplikacją AI Type?
Chciało się powiedzieć znowu, ponieważ ostatnio też rozmawialiśmy o wycieku, tym razem z Umea, wtedy rozmawialiśmy, a teraz jest z aplikacji też, która jest aplikacja na Androida, i tych wycieków tak naprawdę mamy praktycznie, nie wiem, kilka w tygodniu już, i to są coraz większe wycieki. W tym momencie to jest wyciek 31 milionów użytkowników, co jest ogromnym wyciekiem. I znowu ten wyciek jest związany z bazą MongoDB, która była niezabezpieczona. Jak warto podkreślić, baza MongoDB po instalacji, przynajmniej jeszcze niedawno tak było, nie wiem czy w najnowszej wersji też tak jest, w domyślnych ustawieniach jest wystawiona publicznie, więc jeśli zarządzający taką bazą nie zmieni tych ustawień, no to wtedy jest ona dostępna z zewnątrz. I tak się zdarzyło właśnie z bazą tej aplikacji. Jeszcze dodatkowo to, co tam rozmawialiśmy, że ta baza była przechowywana na prywatnym serwerze właściciela, współwłaściciela firmy, więc już w ogóle totalny taki fail security.
Łukasz namierzył, że była w Izraelu przechowywana, tak?
Tak, to była w Izraelu. Niestety nie doszedłem do tego, czy to była prywatna pakamera właściciela firmy, niemniej nie było to żadne centrum danych bynajmniej. Aczkolwiek no tutaj jak zgodzę się z przedmówcą i dodam być może, że tutaj zawiniło po prostu rutyna najzwyczajniej w świecie. Od 2010 roku firma funkcjonuje, tego się doczytałem, i wszystko wskazuje na to, że ta baza została założona na początku działalności tej firmy i ona po prostu sobie tkwiła, działała, aż w pewnym momencie nastąpiło straszne wydarzenie.
No właśnie, cofnijmy się dwa kroki wstecz, tak? No chodzi o aplikację, która nam pomaga przewidywać i ułatwiać pisanie na naszych smartfonach.
No tak, aplikacja była zarówno na Androida, jak i na iPhone'a, ale z tego co wiemy, baza wyciekła tylko dotycząca użytkowników na Androidzie. Nie było żadnych informacji o tym, że ta baza dotyczyła też użytkowników na iPhone'a. I to miała być taka nakładka lub zastąpienie klawiatury w Androidzie. Często możemy się spotkać z takimi aplikacjami, gdzie one mają ułatwić w jakiś sposób pisanie, w jakiś nowy sposób rozwiązać to, aby użytkownikowi było wygodniej. I ten startup się skupiał na tym, aby to było w jakiś sposób inteligentne, i może z tego wynikało to, jakie dane były zbierane, choć oczywiście to niesprawiedliwie w żaden sposób tych działań, ale też możemy doszukiwać tego właśnie typu danych.
Myślę, że jeszcze warto tutaj dodać ku niezadowoleniu fanów iOS-a, którzy być może żyją w przeświadczeniu, że są niedotykalni ze względu na bardziej restrykcyjną politykę akceptowania aplikacji w Apple'owym App Store. Klawiatura jest dostępna również w wersji na system iOS i po instalacji iOS-owej wersji klawiatury ukazuje się monitor o przyznanie uprawnień do bardzo wielu elementów systemu, czyli to wychodzi poza dostęp do klawiatury i podmiany jej na dedykowane rozwiązanie firmy, ale też wymaga dostępu między innymi do kamery czy do kontaktów. To też jest zastanawiające.
No to w ogóle jest zastanawiające, bo to zawsze te aplikacje, które próbują nam w jakiś sposób pomagać wpisywać różne dane, proszą o dostęp, a często się też zdarza tak, że mówią oficjalnie, że w celu usprawnienia tak tobie pisania musimy je przesłać dalej to, co wpisujesz, żebyśmy mogli w jakiś sposób algorytmy specjalnie dla siebie ułożyć, i wtedy będziemy od razu wiedzieli, co ty chcesz pisać po dwóch pierwszych znakach. Tak? SwiftKey ze dwa lata temu chyba też była taka sama sytuacja, że były podobne problemy z inną aplikacją. No dobrze, w tym przypadku współtwórca tworzył sobie bazę danych na swoim serwerze, półtera.
Tak, 577 gigabajtów danych. Dokładnie.
No co było w środku?
Poza właśnie takimi danymi jak wiadomo numer telefonu czy imię, nazwisko, chociaż też niby nie jest oczywiste, że taka aplikacja do klawiatury przechowuje takie informacje, to chyba najbardziej wrażliwą rzeczą było to, że się okazało, że aplikacja zapisywała wpisywane ciągi, czyli to, co użytkownik pisał na klawiaturze, to było przesyłane na serwery firmy i się zdarzało tak, że były przesyłane hasła, wyszukiwania w Google i nawet na podstawie tych wyszukiwań w Google była prowadzona analityka, czyli oni byli świadomi, że tego się dzieje i w jakiś sposób obrabiali te dane, ponieważ była informacja o tym, że były pokazywane u nich po stronie serwera najczęściej wyszukiwane hasła przez użytkowników w Google. Czyli takie dane były zbierane i potem jeszcze przerabiane.
Aczkolwiek na obronę firmy warto tutaj dodać, że w polityce prywatności AI Type jest zawarta informacja, że treści wpisywane przez użytkownika za pomocą dedykowanej klawiatury, dedykowanej nakładki tego producenta, owszem, trafiają na serwer zewnętrzny, gdzieś nie wiadomo gdzie, aczkolwiek jest to zaznaczone, że poza analityką stosowaną do tego, aby lepiej targetować reklamy, do innych żadnych celów dane te nie zostaną wykorzystane. No cóż, to przypomina moim zdaniem trochę taką ruletkę i granie z losem.
No tak, ale to Łukasz, przeczytałeś całą politykę, tak? No i
tak, przeczytałem całą politykę.
Rozmawialiśmy o tym, jak jedna polityka jest zagnieżona w drugiej.
Zgadza się. I z tego dokumentu wynika, że AI Type zamieściło klauzulę, że w darmowej wersji aplikacji wyświetlane są reklamy. Reklamy reklamodawców firm trzecich i wyświetlając reklamę, reklamodawca automatycznie uruchamia swoją politykę prywatności, czyli mamy do czynienia tutaj z taką kaskadą. Nominalnie to każdy użytkownik powinien taką reklamę jak najszybciej odzobaczyć, szybko udać się na stronę reklamodawcy, zapoznać się z polityką prywatności i dopiero wtedy zdecydować, czy ta reklama powinna być mu wyświetlona, czy nie. Trochę wątpliwe rozwiązanie, moim zdaniem.
No, ciężkie do wdrożenia w ogóle tak, w takim świecie.
No, ciężkie do wdrożenia i konstrukcja jest taka...
Wszystko potrafią.
Tak, raczej nie sprzyjająca użytkownikowi jego prywatności tak naprawdę. No dobrze, co by się zmieniło, gdyby było RODO? Tak? To próbujemy kontekstować też te informacje już myśląc o tym, co się może wydarzyć po maju tego roku. No i tak naprawdę no, trzeba się zgodzić, że imię, nazwisko, adres, e-mail, no, to są dane osobowe. Tak, chyba, że jesteśmy Jan Kowalski, tak, to wtedy można się spierać, ale generalnie są to dane osobowe. I z tego, co udało nam się tu skonsultować z naszym fundacyjnym prawnikiem, no, Cyprianem Gutkowskim, no, konsekwencje mogły być bardzo duże, bo mogło dojść do tego, że rzeczywiście taka aplikacja mogłaby być po prostu zablokowana na terenie Unii Europejskiej i pewne kary finansowe mogłyby być nałożone, nawet jeżeli firma ma siedzibę poza Unią Europejską. No, pytanie pozostaje zawsze to samo, w jaki sposób wyegzekwować tak naprawdę różnego rodzaju kary, które będą nałożone przez nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
Egzekwowanie jak egzekwowanie. Ja myślę, że najważniejsza jest edukacja, bo bez odpowiedniego wyedukowania to hipotetyczne egzekwowanie może kiedyś w ogóle nie mieć miejsca. No ja myślę tutaj, że w przypadku sytuacji z AI Type zdecydowanie za mały nacisk został położony na to, by użytkownicy decydujący się na skorzystanie z tego programu obojętnie, czy w wersji darmowej, czy w wersji płatnej, mieli świadomość, na co się piszą tak naprawdę, korzystając z tej aplikacji. I nie wiem, czy polityka App Store'ów, czy to App Store'a Google'owego, czy App Store'a Apple'owego nie jest zbyt łagodna, jeżeli chodzi o informowanie użytkownika na takiej zasadzie, że stój, to jest klawiatura, która może zbierać dane, które wprowadzasz do systemu poprzez tą nakładkę. Powinieneś zastanowić się, czy na pewno chcesz, aby twoje dane, wszystkie treści, które wprowadzasz do systemu informatycznego, były możliwe do odczytania przez podmiot trzeci.
No tak, ale to tak naprawdę większość aplikacji, które instalujemy obecnie, nie wiem, jakiś menadżer plików i tak dalej, to też wymagają dostępu do plików i też teoretycznie mogłyby przesyłać takie pliki gdzieś na serwer i faktycznie powinno być jakoś lepiej lepiej użytkownicy powinni być informowani o takim fakcie. Nie samo to, że aplikacja prosi o dostęp do tego i tego, tylko czy może to skutkować, że ona prosi o taki dostęp.
Tak, no wracamy do tego problemu znanego już od wielu lat tak naprawdę i to też zaufana trzecia strona opisując ten przypadek w ostatnim akapicie mówi, że no jest potrzebny jest jakiś pomysł na to, żeby te polityki bezpieczeństwa były łatwiej dostępne i łatwiej przyswajalne. Nie wiem, czy w postaci jakichś infografik, czy jakiegoś szybkiej możliwości zobaczenia, co tak naprawdę, na co tak naprawdę się zgadzamy.
Wbrew pozorom myślę, że takie infografiki nie są głupim pomysłem, biorąc pod uwagę, że żyjemy teraz w społeczeństwie, gdzie informacja graficzna jest najłatwiej przyswajalna i to jest informacja, która ma szansę na dotarcie do największej rzeszy użytkowników. Natomiast być może podczas przy instalacji takiego programu z App Store'u warto byłoby wyświetlać cykl slider z infografikami, które po prostu w prosty sposób tłumaczyłyby, na co się zgadzasz i czym to ewentualnie może skutkować. Ja myślę, że to mogłoby, że podniesie się larum ze strony producentów oprogramowania, że to może odstraszać potencjalnych klientów, ale jeżeli firma nie ma sobie nic do zarzucenia i faktycznie dba o zabezpieczenia swoich produktów, to nie powinna niczym się przejmować.
Czy tutaj w ogóle ten producent tych aplikacji trochę skłamał, ponieważ on właśnie po instalacji miał taki slajd, gdzie przesuwało, pokazywało, jak używać tej aplikacji. Było tam napisane, że nigdy twoje dane personalne nie zostaną wykorzystane przez nas. Taki napis był wprost na tej aplikacji, gdzie jak się okazuje, jednak te dane są przetwarzane, bo nawet samo gromadzenie tych danych, przetwarzanie tych danych i w jaki sposób byłyby
zgadzał się na tej taki.
No tak to będzie. Jeszcze dwa słowa o samej bazie danych, tak? No, wiemy nie od dzisiaj, tak? MongoDB jest bazą danych, która generuje w niewłaściwych rękach na szereg podatności. Jeżeli nie będzie skonfigurowana od samego początku dobrze, to będziemy jeszcze świadkami wielu wycieków danych, które w tych bazach są zawarte.
No już byliśmy świadkami wielu wycieków i też byliśmy świadkami nawet ransomware'a, który atakował MongoDB niezabezpieczony, po prostu szyfrował dane w takich bazach danych i żądał kupu za odszyfrowanie tych danych. I to się zaczęło wszystko, tak jak rozmawialiśmy, od publikacji Nasze Danie, gdzie dwa lata temu około pojawiła się informacja, w jaki sposób można to niezabezpieczone MongoDB wyszukiwać. Co oczywiście dobrze się pojawia taka informacja, bo to, że nie są ludzie świadomi, czy osoby odpowiedzialne za to bezpieczeństwo nie są świadome, to nie zabezpieczy tych baz danych, więc ważne, że taka informacja się pojawiła. Ale jakby to otworzyło tą całą serię wycieków i całą serię informacji.
Szodan wskazywał wtedy, że to dotyczyło 30 tysięcy baz danych, tak naprawdę na całym świecie, tak ogromna.
Ale to wiadomo, nowe się bazy coraz pojawiają i cały czas jednak te bazy są jeszcze niezabezpieczone odpowiednio.
Dobrze, przechodzimy do drugiego tematu dzisiejszego. Tak, Łukasz, słuchałeś naszego poprzedniego podcastu, gdzie trochę narzekaliśmy na polski system edukacji w ochronie teleinformatycznej. No i chciałeś zdementować.
Chciałem zdementować ustalenia, które padły w poprzednim odcinku Cyber.
Dwa odcinki temu.
A w każdym razie tutaj muszę swoje fanboystwo trochę na wodze powstrzymać i przejść do merytorycznych uwag, które mam. Jako reprezentant Politechniki Warszawskiej trochę zadrżało mi powieka, kiedy słuchałem panów na temat jakości.
Dobrze, że nie opadło ucho.
Na temat jakości i kondycji nauczania studentów, uczniów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Panowie, sprawa wygląda w sposób następujący. Jest ciągle wiele do zrobienia, ale bardzo dużo robimy. Na samej Politechnice Warszawskiej są jednostki zajmujące się cyberbezpieczeństwem, a jedną, myślę, mogę powiedzieć śmiało, że wiodącą jednostką jest Zakład Cyberbezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych, którego szefem jest profesor Krzysztof Szczypiorski. Myślę, że jest to postać dobrze znana w środowisku polskim związanym z cyberbezpieczeństwem. Zakład ma uruchomione dwa projekty z NCBIR. Są to interesujące projekty i poszczegóły odsyłam na stronę internetową Zakładu Cyberbezpieczeństwa. Politechnika jako taka ma też umowę z Narodowym Centrum Kryptologii, gdzie postanowiono położyć nacisk na kształcenie nowych kadr związanych z
cyberbezpieczeństwem, czy to inżynierów, czy to audytorów bezpieczeństwa w organizacjach. Jeżeli chodzi o wydział, który reprezentuję, czyli Wydział Zarządzania, i tutaj myślę, że to jest też dobra okazja, żeby nakreślić słuchaczom rys zarządzania jako nauki technicznej, ponieważ korzenie nauk o zarządzaniu wywodzą się właśnie z Politechniki Warszawskiej, z protoplasty naszego wydziału, gdzie Karol Adamiecki na 20 lat mniej więcej przed niejakim Gantem wymyślił dokładnie taki sam wykres jak pan Gant. No ale niestety bariera językowa sprawiła, że dzisiaj znamy to jako wykres Ganta, nie wykres Adamieckiego. Niemniej, tradycje są i są
będzie
też...
Będzie to wykres Adamieckiego.
To jest wykres Adamieckiego i zachęcam gorąco do stosowania tej nomenklatury jak najbardziej. Natomiast są tradycje, są podstawy do tego, żeby kształcić dobrych inżynierów i mamy też pomysły na to, żeby takich inżynierów w zakresie cyberbezpieczeństwa kształcić u nas.
Tak, ale to chcecie kształcić inżynierów, których jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, no, potrzebujemy programistów, potrzebujemy adminów. To Wydział Zarządzania będzie kształcił pod tym względem.
Jasne i zaraz dowiesz się, dlaczego mówię na razie o Wydziale Zarządzania, bo przejdziemy też do programistów. Także spokojnie, wstrzymaj na wodzy swój entuzjazm, ale przejdziemy do tego za chwilę.
Konstruktywna krytyka.
Jak najbardziej. Ja się do takiej konstruktywnej krytyki przychylam i się nie boję bynajmniej, bo mam asy w rękawie, proszę kolegi. Zacznijmy od tego, że na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na naszym wydziale jest uruchomiona specjalność bezpieczeństwo i zarządzanie ciągłością działania. Jest to specjalność z nowej siatki studiów, z nowego programu, który został uruchomiony w bieżącym roku akademickim.
A to jest kierunek pod IT?
To jest kierunek ogólny, ale z takim romansem pod IT. Na zasadzie, że oczywiście swoje miejsce znajdą także audytorzy bezpieczeństwa informacji, niekoniecznie w elektronicznej, ale jednak nacisk jest położony na to, żeby kształcić audytorów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Czy to są studia pierwszego stopnia?
To są studia drugiego stopnia. Jest system boloński, umożliwia takie elastyczne podejście do tego, że osoba, która na studiach pierwszego stopnia ma twardą informatykę, zostaje inżynierem, taki absolwent, i może przyjść do nas, aby uzupełnić swoje wykształcenie na studia drugiego stopnia już właśnie tak ukierunkowany pod cyber security.
Czy mógłbyś powiedzieć o takim, jak wygląda taki program kształcenia? Nie konkretnie wszystkie przedmioty, ale mniej więcej.
Jasne.
Od takiej osoby, która przychodzi.
To dopiero rusza, więc też zbieramy na bieżąco feedback od studentów, co im się podoba, a co nie. Oczywiście zmiany będziemy w miarę możliwości wprowadzać. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak wyglądają takie zajęcia, dwa odcinki temu mówiłeś o tym, że bardzo ważne są zajęcia z praktykami. Staramy się ten element wprowadzać jak najbardziej. Zapraszani są specjaliści z różnych organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem, a także z po prostu komercyjnych firm, i są to ludzie od audytu lub szefowie działów informatycznych odpowiedzialni za całokształt infrastruktury informatycznej w organizacji. Natomiast samym rdzeniem są zajęcia warsztatowe i są to ćwiczenia. Natomiast ważne jest to, żeby ta wiedza, którą pozyskuje absolwent, była relatywnie szeroka, multidyscyplinarna wręcz. Ja myślę, że to jest klucz do tego, żeby mieć szerszą perspektywę na całość zjawiska, bo jak sami tutaj wiemy, że cyberbezpieczeństwo to nie jest tylko hermetyczne programowanie czy przysiadywanie w bazach danych i próbowanie znalezienia jakiejś podatności na ataki z zewnątrz, tylko to też jest czynnik psychologiczny, tak naprawdę czynnik związany z zarządzaniem, z osobami ludzkimi też odgrywa bardzo dużą rolę. I myślę, że osoba, która wychodzi po takich studiach, zdobywa nasz dyplom, ma szeroką perspektywę na to, żeby ma szeroką perspektywę na to, jak powinno wyglądać kwestia bezpieczeństwa w firmie, w organizacji i przy okazji wie, w jakim kierunku dalej chce się kształcić, bo mamy też w ofercie studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa.
No, czy takie dwa mocne kierunki, tak?
Jest jeszcze
takiego miękkiego bezpieczeństwa, tak?
Tak,
oczywiście, jeżeli jest taki aspekt techniczny dla takich osób trochę bardziej rozbudowany, no to jest rzeczywiście już pewna przewaga, także.
Jak najbardziej, tak, ale żeby nie mówić tylko o tym typowo miękkim aspekcie cyberbezpieczeństwa, na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych jest także kierunek teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo i są to studia również drugiego stopnia. Czyli miejsce, gdzie ci twardzi inżynierowie, koderzy, specjaliści od baz danych mogą uzupełnić swoją wiedzę w kierunku cyberbezpieczeństwa właśnie, lecz w bardziej technicznym aspekcie.
To ja mam pytanie może jeszcze do tego miękkiego wrócę na chwilę. Mhm. Powiedzmy, macie kandydatów, którzy są po informatyce, czyli mają wiedzę techniczną, jakąś taką wiedzę informatyczną, mhm. Macie ludzi, którzy są po zarządzaniu i brakuje takiej wiedzy technicznej. W jaki sposób na pierwszym roku wprowadzacie tych ludzi nietechnicznych do tej wiedzy technicznej, a tych ludzi, żeby nie zanudzić tych ludzi technicznych na przykład?
Jasne.
No to jest duży problem z tego, co ja przynajmniej obserwowałem właśnie w Anglii. Jest dużo takich kierunków. Typowo management, zresztą ja też byłem na takim kierunku cyber security and management i to jest główny problem, w jaki sposób to tak pośrodkować, żeby się nie nudzili na przykład ci techniczni, albo nie nudzili ci, którzy już mają jakąś wiedzę zarządzania.
Bez dwóch zdań dotknąłeś ogromnego problemu, który stoi przed konstruktorami programów nauczania. Dotknąłeś ważnego problemu, który stoi przed konstruktorami programów nauczania i faktycznie nie można powiedzieć, że nie ma takich trudności w dostrojeniu programu do osób, które uczyły się wcześniej miękkiego zarządzania, bardziej miękkich aspektów zarządzania bezpieczeństwem i pogodzenia tego z osobami, które mogą ziewać na zajęciach cyberbezpieczeństwa, bo mają pewne doświadczenie w tym obszarze. Staramy się przede wszystkim trochę dzielić studentami, czyli osoby, które mają stricte inżynierskie zacięcie. Raczej sugerowałbym kierowanie swoich kroków na Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnych, bo tam znajdą po prostu w dziedzinę, obszar, w którym będą mogli się rozwijać i będą czuli się tam naturalnie. Natomiast w tym wypadku dobrym pomysłem byłoby uzupełnienie swojego wykształcenia o te miękkie kompetencje na studiach podyplomowych. Czyli wtedy absolwent studiów drugiego stopnia, dzierżący dyplom magistra, inżyniera lub samego magistra, może udać się na studia podyplomowe lub na kurs. Takie kursy również nie kończące się dyplomem, ale uzupełniające wiedzę również są w ofercie Politechniki Warszawskiej. I wtedy faktycznie dopełnia tą swoją wiedzę o te miękkie aspekty.
Trochę tych hasłów jest. A na przykład różnego rodzaju inkubatory przedsiębiorczości
jak najbardziej.
Technologie innowacyjne i tak dalej, jak Politechnika może pomóc, tak, jeżeli mamy super pomysł.
Mamy otwarte
drzwi. Marcin ma 5 takich pomysłów.
Marcin, to nie wiem, dlaczego jeszcze cię nie ma na Politechnice Warszawskiej.
Ma więcej pomysłów niż teraz, mówię kawy.
Jest akurat nietrudne, ale doceniam. W każdym razie, Marcin, zapraszam cię do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii i tam jest inkubator, który prowadzi pan Łukasz Sztern. I tenże inkubator ma w chwili obecnej jedną, co prawda, ale dobrą firmę, która zajmuje się tematem cyberbezpieczeństwa. Jest to firma SteelSec, która ma innowacyjny system informowania o zagrożeniach w internecie, który może udostępniać organizacjom, firmom. O więcej szczegółów to prosiłbym się kontaktować z nimi. Oni wyjaśnią precyzyjnie, na czym polega ich produkt. Natomiast jak najbardziej, to jest tak bardzo ważny temat, to jest tak istotne zagadnienie, które wpływa na codzienność, na nasze codzienne życie, że każdy dobry pomysł jest na wagę złota i jak najbardziej inkubator Politechniki Warszawskiej jest w stanie w tym zakresie również pomóc.
Czyli to wygląda tak, że ktoś ma pomysł, idzie do was, wy go finansujecie, powiedzmy, w jakimś stopniu, macie udział potem w tej firmie?
Tak, poniekąd. Jak najbardziej, tak. To jest inkubacja polega na tym, że
można, że pomagamy firmie rozwinąć skrzydła. Oczywiście za pewną partykularną korzyść, która tam w toku inkubacji jest.
Partykularna korzyść.
Jest to
ładne słowo.
Jest to ładne słowo. Bardzo mi zależało na tym, żeby użyć, żeby podkreślić też moje humanistyczne korzenie, bo w osoby na Politechnice nie chcą mi wierzyć, ale na maturze zdawałem historię. Także to jest jedna z ciekawostek, jeden z mrocznych sekretów mojego życiorysu. W każdym razie zostanie między nami i dobrze, że to będzie wycięte. W każdym razie, jeszcze wracając do tematu związanego z inkubacją, to firmy, które są w inkubatorze, mają dobrą okazję do tego, żeby pozyskiwać pracowników podczas wydarzeń networkingowych, podczas seminariów organizowanych m.in. przez koła naukowe na Politechnice. I wśród kół naukowych mamy dwa koła, które zajmują się właśnie cyberbezpieczeństwem. Jedno z nich jest koło naukowe bezpieczeństwa informacyjnego na wspomnianym wcześniej Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a drugim kołem jest koło naukowe zarządzania jakością i bezpieczeństwem Q&S, które działa w ramach Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Koło działające bardzo prężnie, koło, które współpracuje z OWASP, organizuje spotkania z OWASP, bardzo fajne i naprawdę pouczające seminaria, bardzo dobra okazja do dobrego networkingu. Prowadzi także szkolenia dla audytorów bezpieczeństwa informacji. To też jest dobry sposób na to, żeby menedżer zdyskontował wiedzę zdobytą na studiach i uzyskał certyfikat.
Jak już mówimy o kołach naukowych, żeby nie było tak, że reklamujemy tylko Politechnikę Warszawską, to na WAC-ie też jest koło naukowe, którego między innymi byłem założycielem, nazywa się Cyber Security, więc jeśli słuchają nas studenci WAT-u, to też zapraszamy do
kołów. No, pozdrawiamy też Dawida, który się rozchorował niestety dzisiaj, tak? On z kolei był chyba w kole naukowym.
Ja też pozdrowię WAT, bo mamy studentów z WAT-u, mamy wykładowców z WAT-u, mamy bardzo dobre relacje z Wojskową Akademią Techniczną. Mamy też nie najgorsze relacje z SGH, także pozwolę sobie też powiedzieć o tym, że mają studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa. Właśnie dla osób nietechnicznych, aby mogły wdrożyć się w co i jak w ten temat, żeby nie były całkowicie oderwane od tego.
No, będziemy się na pewno przyglądali tym wszystkim inicjatywom, nie tylko na Politechnice Warszawskiej, ale na wszystkich wyższych uczelniach, szczególnie w tych kierunkach, na które jednak są trochę bardziej techniczne i trochę bardziej ukierunkowują tych zdolnych technicznych ludzi jeszcze w kierunku ochrony teleinformatycznej, no bo na to na pewno zapotrzebowanie ciągle rośnie, no i prawdopodobnie to od tych osób niedługo będzie zależało bezpieczeństwo pewnie i tego kraju. Czy mam coś do dodania na sam koniec?
Przychodźcie na Politechnikę Warszawską, nie tylko studiować, ale też rozmawiać. Od rozmów zaczyna się bardzo wiele fajnych rzeczy.
Edukujcie się w cyberbezpieczeństwie, niekoniecznie tylko na Politechnice Warszawskiej, bo my jesteśmy tutaj niezależni, nie reklamujemy nikogo.
Ja reklamuję. Chlebodawcę.
Dlatego ja mówię, że edukujcie się w cyberbezpieczeństwie.
Ale tak, edukujcie się.
Jeśli słucha nas ktoś z WAT-u, zapraszamy. Wojskowa Akademia Techniczna.
Edukujcie się i pytajcie się na swoich lokalnych uczelniach, czy są w planach studia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Tak, no reasumując temat, na pewno warto się nim zająć. Jeżeli mamy te zdolności oczywiście techniczne, rozwijajmy się w tym kierunku, jeżeli nas to interesuje, a może gdzieś nam umknęło parę lat życia i może nie do końca potrafimy programować, to...
To nie tylko techniczne, ja myślę, że też i po prostu edukatorzy są potrzebni w tym zakresie. Edukator, który po prostu wie, z czym to się je.
Tak, ludzie świadomi, po prostu świadomi tego, jak działa komputer. Bardzo Wam dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
Łukasz Pojezierski, Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska. Marcin dziękuję. Dudek, zespół Koncert.pl, Polska Obywatelska Cyberobrona.
Dziękuję.
Ja nazywam się Michał Grzybowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zapraszam do odwiedzenia nas na naszej stronie cybersecurity.org, na Twitterze, na Fejsie jesteśmy obecni. Do zobaczenia za tydzień.
Do zobaczenia.
Nie za dwa tygodnie, ale za tydzień.
Ale za tydzień info, za dwa tygodnie. Tak. Rozmawiamy znowu, chyba że święta wypadną. Wtedy właśnie.
Ale święta cyberprzestępcy nie odpuszczają. Pamiętajcie o tym, słuchacze.
A to trzeba by się spytać tak naprawdę kolegów operatorów telekomunikacyjnych. Oni mają dosyć dobre dane właśnie.
Jest to ciekawe.
Przed świętami właśnie najgorzej, bo najwięcej właśnie phishingu związanych ze świętami, jakieś fałszywe sklepy, bo ludzie zamawiają prezenty.
Ale wydaje wydawało mi się, że 25 i 26 grudnia jest właśnie znaczące osłabienie. Trzeba.
No, czy wtedy są takie ataki już na siebie konkretne, bo wszyscy tak, bezpieczeństwa siedzą przy stole wigilijnym, więc...
Cyberprzestępca musi jeść też, jak się okazuje.
Są ataki
świętować.
Dobrze. Ostatnie lata właśnie był ataki DDoS na PlayStation i na Xboxa, żeby święta nikt nie mógł grać.
To jest w DDoS w słusznym celu, aby umacniać więzi rodzinne, a nie grać w gry.
Dobrze. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Cześć.